Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Jak byłam mała, jeździłam na pojedynczym rowerze. Bardzo chętnie i bardzo lubiłam to robić.
Na dwóch kółkach?
Tak, oczywiście, że na dwóch kółkach. Ganialiśmy się po naszej drodze takiej gruntowej koło mojego domu razem z moimi kolegami, koleżankami, których znałam z przedszkola. Ja jako jedyna miałam niebieski rower, więc byłam tym tak zwanym milicjantem albo gliną, których to ja wszystkich ganiałam po ulicy. I ganialiśmy się również wszyscy bez żadnych ulg i żadnych taryf ulgowych, także to działało.
Czyli jako dziewczynka niewidoma jeździłaś rowerem, takim zwykłym.
Tak, jeździłam.
Nie był taki specjalny rowerek przygotowany dla dziecka niewidomego.
Nie, zdecydowanie. Pamiętam, jak dostaliśmy rower na gwiazdkę razem z moim widzącym bratem i chodziliśmy z dziadkiem na polanę w lesie i uczyliśmy się jeździć najpierw z bocznymi kółkami, jak wszystkie widzące dzieci, a potem odpięliśmy kółka, bo już się powyginały i stwierdziliśmy, że trudno, trzeba się nauczyć na dwóch kółkach i oczywiście, jak to wszystkie widzące dzieci, też miałam poździerane kolana i ręce, ale zadziałało i nauczyłam się. Potem doszliśmy do takiej wprawy z moim bratem, że on jechał przede mną po lesie na rowerze, a ja jechałam za nim na swoim drugim. I on, wydając z siebie jakieś dźwięki, nie wiem, mówił do mnie, dzwonił dzwonkiem, a ja jechałam za nim i to na pewno bardzo wykształciło zmysł orientacji, szybkiego reagowania i po prostu wykształciło we mnie takie poczucie przestrzeni i reakcję na dźwięk, na to, co się dzieje naokoło. Słuchanie, słyszenie dźwięk, tak modna ostatnio echolokacja, którą wszyscy ćwiczą, nad którą się teraz wreszcie instruktorzy orientacji przestrzennej pochylili i zajęli nią bardziej. Zdecydowanie bardzo się to ćwiczy i bardzo, bardzo polecam, jeżeli jest taka możliwość i rodzice dzieci niewidomych nie boją się, to niech zaryzykują, niech spróbują. Na pewno dziecko się dużo, dużo nauczy.
Czy na dzisiejsze nasze spotkanie przyjechałaś rowerem?
Nie, dzisiaj przyjechałam tramwajem i to też z przygodami, ale tramwaj dla jednego niewidomego jest zdecydowanie wygodniejszy niż rower. Problem jest w tym, że do jeżdżenia przez osoby niewidome na rowerze potrzebne są dwie osoby, a nie jedna, żeby to było bezpieczne, sympatyczne i przyjemne.
Czy masz w domu rower?
Mam rower, który w tej chwili stoi w garażu naszego klubu tandemowego, który może być też przydatny, używany przez innych klubowiczów, którzy mogą skorzystać z mojego roweru. Rower został przygotowany i jest gotowy do jazdy. W zeszłym roku był zdecydowanie wykorzystywany i działa i można na nim jeździć. W tym roku jeździliśmy rowerem po Wielkopolsce. Byliśmy na styku województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego w miejscowości Sława. Stamtąd mieliśmy naszą bazę wypadową i jeździliśmy sobie dookoła, byliśmy w Wschowie, byliśmy w Głogowie i tak sobie kursowaliśmy troszkę między lasami i jeziorami. Tam są piękne tereny, o których nawet nie mamy pojęcia, że mamy takie piękne, piękne tereny w Wielkopolsce do jeżdżenia rowerami.
Gdyby ktoś ci zaproponował przejażdżkę rowerem, osoba, która nigdy jeszcze z osobą niewidomą nie jeździła, zdecydowałaby się na taką wyprawę?
Oczywiście, że tak. To jest kwestia paru chwil nauczenia osoby widzącej jeżdżenia na rowerze i kwestia zgrania się. Myślę, że po prostu nauczenie osoby widzącej, zwrócenie jej uwagi, że ten rower jest troszkę dłuższy i my to się śmiejemy, że to troszkę tak jakby widzący kierował trochę tirem, a nie zwykłym rowerem, że jednak musi pamiętać, że ma tą przyczepkę z tyłu, która się nie zgina. Jest sztywno i musi troszeczkę większe łuki po prostu wykonywać kierownicą, jak skręca. Troszkę mniej ostro zakręcać, ale to się da zrobić.
Ale czy osoba, która nigdy nie jeździła na rowerze, a ma kłopoty ze wzrokiem, może wsiąść na taki podwójny rower i pojechać?
Myślę, że tak. Myślę, że nie ma żadnego problemu. Spokojnie może sobie poradzić i spokojnie dać sobie radę. Tylko nie może się spinać. Nie może być bardzo jakaś taka ciężko przerażona, bo wtedy temu widzącemu z przodu będzie trudniej utrzymać równowagę. I muszą się tą równowagą podzielić, żeby jakoś ten rower wspólnie utrzymać i im będzie więcej jeździć, tym będzie łatwiej, tym będzie po prostu sympatyczniej i przyjemniej.
Mamy jeszcze kilka dni lata. Myślę, że warto z tej propozycji skorzystać, bo Poznań, okolice Poznania, Wielkopolska to piękne tereny do jeżdżenia rowerem.
Płaskie, nie ma specjalnie górek, jakichś pagórków, wzgórz, które by bardzo, bardzo męczyły, aczkolwiek są. Z doświadczenia już wiemy, że jak jest bardzo płasko i bardzo ładnie asfaltowo, to po prostu zaczyna się robić nudno, więc trzeba też troszkę pojeździć po, jak to my się śmiejemy, jazdach, wykonać parę jazd terenowych gdzieś tam po jakichś lasach, drogach gruntowych, przejechać przez jakąś kałużę. Ostatnio mieliśmy taką przygodę. Koleżanka, to był jej jeden z początkowych razów, jak wsiadła na rower jako osoba widząca, jako pilot. I bez problemu, właściwie nie zastanawiając się za wiele, wjechała w środek kałuży, że jak mieli pedały na dole, to mieli wodę do kostek. Przejechała bez niczego. Znajomi, którzy już jeździli z nami, doświadczeni, się lekko wystraszyli, a ona chyba po prostu nie zdając sobie sprawy, jak to jest głęboko, wzięła, przejechała. Mieliśmy mnóstwo radości, tylko taki szum poszedł od wody. Znaczy się, kałuża faktycznie była duża. Nam się nie udało przejechać, a jej się udało, więc mieliśmy mnóstwo radości. Także da się. Zdecydowanie warto w ten sposób pozwiedzać nasze bardzo sympatyczne wioski, wzbudzić troszkę sensacji, bo jak ludzie widzą taki podwójny rower, to potrafią się zatrzymać i o, zobacz, podwójny rower, popatrz.
Przegubowiec.
Tak, przegubowiec, zdecydowanie, podwójny rower, zobacz, jaki długi rower, ale fajnie, dwie osoby sobie jadą, komentują, dyskutują, wypytują, co to jest, a o co chodzi, a jak to działa, jak, o, zobacz, cztery pedały, ale fajnie, i dzieciaki szczególnie potrafią pędzić parę metrów za nami i sobie pokazywać palcami, że jedziemy. A jeszcze jak my jedziemy z klubem, to staramy się być równoubrani. Mamy swoje stroje klubowe opisane, klub niewidomych razem i tak dalej, i tak dalej. Pięknie to ładnie wygląda. Mamy równe kaski, no bo jest przepis, żeby jednak jeździć w kasku i to już ze względów bezpieczeństwa też trzeba. Kwestia przyzwyczajenia. Na początku wszyscy wyzywają, no kaski niepotrzebne, po co kask? Ale to potem już jest kwestia przyzwyczajenia. Także da się to zrobić i fajnie to wygląda. I naprawdę warto jest posłuchać z takiej perspektywy przestrzeni, przyrody, drzew, pól, lasów. I naprawdę bardzo, bardzo polecam jazdę rowerem.
Karolina Perdyk, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Pan Jerzy podobno nie umie dnia rozpocząć bez kawy.
Jak rozpocznę bez kawy, to trochę smutno jest.
Dzisiaj pan Jerzy ma świetny humor, ponieważ wypił już dwie kawy i dlatego będziemy rozmawiać o zemście.
Fredry?
Nie, o problemie zemsty. Czy można mi się mścić? Jeżeli ktoś nam coś złego zrobi, to mamy prawo zemścić.
Prawa nie mamy, ale mścimy się.
Tak? Do dzisiaj myśli pan, że taka rzecz jak zemsta istnieje?
No, może taka nie w pełni świadoma. Zakamuflowana, trochę ukryta.
Dobrze czy źle?
Nie wiem.
Pan się mści?
Myślę, że nie. Ale tylko myślę, tak.
Kiedy zadałem sobie to pytanie, co się stało zemstą, która była przecież bardzo ważnym elementem każdej kultury, ktoś mi coś złego zrobił, to mam prawo się zemścić, to tak zwana cywilizacja próbuje wyrugować, czyli próbuje nas nauczyć, że tego nie powinniśmy robić.
Dodajmy chrześcijańska.
Nie tylko. Tak. Nie tylko tak? Chrześcijańska,
się wydaje, że
już
chrześcijańska.
Antyczna, już uważali Grecy i Rzymianie, że zemsta nie jest uprawomocniona. Także powiedzmy generalnie kultura europejska, zostańmy w Europie, próbuje wytłumaczyć ludziom, czy próbuje wytłumaczyć sama sobie, że nie powinniśmy się tak od razu automatycznie mścić, że jeżeli ktoś nam coś złego zrobi, to mamy prawo żądać rewanżu. Chyba, jak pan powiedział słusznie, ta zemsta przybyła różne inne motywy. Już nie wyjmuje się noża, szabli, szpady czy pistoletu, idzie to sprawę rozwiązać w sposób prosty i szybki. Ciągle czasami słyszy się o tym, że ktoś zdradzony mąż w inny sposób, bez szpady i pistoletu, na kochanku czy swojej niewiernej żonie żądał zemsty. Tak samo zresztą kobiety, bądźmy sprawiedliwi. Miałem napisać kiedyś sztukę o kobietach osadzonych w więzieniu. W Grudziądzu jest takie więzienie, gdzie są same kobiety i większość kobiet, która tam przebywa, są to kobiety, które w afekcie rzucały się na męża, bardzo często z powodu zdrady. Pomijam sprawy, kiedy...
Czyli nieświadome były te.
Ale ja chciałem porozmawiać o innym rodzaju zemsty, to znaczy o zemście, która już przybrała takie cywilizowane oblicze, to znaczy już nie sięgamy po siekierę, ale próbujemy się zemścić w sposób inaczej. Na przykład piszemy donos. To jest pewien rodzaj zemsty, prawda? Albo rozpuszczamy plotkę. Takie rodzaje chyba są dzisiaj bardziej popularne.
Dość często.
A myśli pan, że z powodu zdrady, kiedy zawiedzie nas państwo, można się mścić na tym państwu, zdradzając je w ogóle? Można zostać szpiegiem, przejść na drugą stronę?
Myślę, że takie rzeczy były możliwe, albo są możliwe i się zdarzają. Ale ja nie jestem agentem.
Ale pan byłby gotowy zdradzić na przykład Polskę z powodu tego, że dostaliśmy, nie wiem, niższe uposażenie, odebrano nam na przykład możliwość jeżdżenia pociągami za jakiś tam, zależy od pociągu, z jakąś zniżką, lub nie doceniono naszych usług, na przykład naszych audycji radiowych.
Panie Pawle, myślę, że to się zdarza po prostu non-stop. W związku z tym... Nie, pozostajemy tutaj. O, nie mścimy się.
Nie mścimy się i nie zdradzamy.
Nie, zdecydowanie.
Pytam o to wszystko dlatego, że w książce Patryka Robinsona pod tytułem Unseen główny bohater, mieszkaniec Iraku, pracownik służb specjalnych tego kraju, kiedy jego usługi są niedocenione aż tak bardzo, że próbuje go się zlikwidować, czyli zabić, mówiąc po prostu, przechodzi na drugą stronę, zdradza Irak i się mści, jak bardzo może, na ówczesnym władcy tego Iraku. To dzieje się w czasach, kiedy jeszcze Saddam Hussein rządził tym państwem. I Patrick Robinson opowiada o tym, jak ów Irakijczyk przechodzi na stronę Iranu, wykorzystuje też Stany Zjednoczone, porywa łódź podwodną i dokonuje kilku bardzo spektakularnych terrorystycznych zamachów, które dotykają Stany Zjednoczone po to, żeby Stany Zjednoczone zemściły się na Iraku. Taka jest konstrukcja sensacyjna tej książki. Ale nie to w niej jest najciekawsze. To jest nieźle napisane, choć jeśli czytało się inne książki Patryka Robinsona, to można powiedzieć, że powtarza te same schematy i te same rozwiązania. Na przykład inna jego książka, Barracuda, opowiada też o porwaniu łodzi podwodnej i o spustoszeniu, jaka ta łódź siała u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, choć motywy postępowania ówczesnych terrorystów z Barracudy są inne niż tych, którzy porwali angielski okręt podwodny o tej nazwie Unseen, czyli okręt niewidzialny. I rzeczywiście w pewnym momencie dla wojsk brytyjskich stał się kompletnie niewidzialny. Nie o tym chciałem powiedzieć. Książka sensacyjna jak sensacyjna, sprawna. Ale bardziej interesujące jest to, o czym Robinson pisze na samym początku i później gdzieś to gubi. O tym elemencie zemsty. O tym, dlaczego ten człowiek postanowił zdradzić Irak. Nie tylko dlatego, że zawiódł go, jak mówi, kilkanaście lat pracował dla Husajna i powinien zostać za to nagrodzony, a nie nagrodą powinna być próba likwidacji. Choć rozumie, że w służbach specjalnych agent, który wie za dużo i staje się niewygodny, zostaje likwidowany, ale dlatego, że on poczuł się dotknięty w swojej dumie Araba, jak pisze Robinson, a tak naprawdę, bo sprawdziłem, skąd ten człowiek pochodzi, dumy Berbera. I to jest trop, który gdzieś Robinson nie wykorzystał, gdzie on ginie, ponieważ na obszarze Iraku mieszkają Berberowie. Berberowie mieszkają na obszarze Iraku, Libii, Tunezji i Maroka. Jest to starszy szczep niż Arabowie. Zostali podczas najazdu arabskiego w wieku VII zepchnięci na pustynię, przyjęli islam i wchłonięci przez kulturę arabską, ale zachowali swój własny język, swoje tradycje i ci tajemniczy jeźdźcy pustyni, zwani czasami Beduinami, chociaż to nie do końca, bo Beduini to co innego. Bardzo często Europejczycy mylą Araba, Beduina z Berberem. Berberowie urzędują na obszarach pustyni, czyli żyją tam, zachowali własny język, własne zwyczaje i od 20 lat mniej więcej jest ogromny ruch powrotu do berberyjskości, próbowania budowy takiej republiki bez granic, to znaczy na obszarach pustynnych Maroka, Tunezji, Libii i częściowo Iraku. Owi Berberowie zaczynają coraz śmielej mówić własnym językiem i coraz głośniej mówić o tym, że im się należy własne państwo, a na pewno żądać na przykład w Maroku, żeby oprócz oficjalnego języka arabskiego był też język berberyjski uznany. Żądają szkół, w których będzie się po berberyjsku mówiło. I w tym momencie zemsta owego człowieka jest oparta jeszcze o taką bardzo prostą, rodowe myślenie. Berberowie są cywilizacją, która do niedawna w ogóle nie posiadała pisma, ich język był niezapisywany, czyli wszystkie przekazy, które były przekazami ustnymi, zaczęli spisywać ich historię Europejczycy, którzy pojechali tam i zachwycili się ich pierwotną kulturą. Wymyślili pismo i zaczęli to wszystko, że tak powiem, spisywać dla pokoleń, czyli dla Berberów. I w tej społeczności jest logiczne, jeżeli ktoś mnie zdradził, to trzeba zabić. I tak postępuje ten mężczyzna i to jest trop, który się przez moment pojawia w tej książce, a później dla powieści sensacyjnej, dla konstrukcji, Robinson jakby go porzuca i gubi psychologię głównej postaci, co jest moim zarzutem wobec tej książki. Żałuję bardzo, że to zostało stracone. Niemniej, jeżeli ktoś lubi książki sensacyjne, szczególnie dziejące się pod wodą, bo jak powiedziałem, ów zdradzony przez Irak szpieg przechodzi na stronę angielską i porywa okręt podwodny. I tak się wszystko zaczyna. Unseen, Patryka Robinsona, czyta Mirosław Utta na 13 kazach.
A gdzie znalazł pan tę książkę?
Jak to gdzie? W naszej ulubionej bibliotece.
Przy ulicy Mierzyńskiego 27/29 w Poznaniu. Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.